Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku audycji Medyczne ABC. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Dziokan, ratownik medyczny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o defibrylatorach. Widzę, że przyniósł pan ze sobą nawet takie urządzenie.
Tak,
czym ono w ogóle jest?
Że to mówi, więc się nadaje do radia. Defibrylator jest urządzeniem, który ma wspomóc nas resuscytacji i z jednej strony możemy mówić o defibrylacji jako zabiegu medycznym, czyli tym wykonywanym w szpitalu czy w karetkach, ale z drugiej dzisiaj o tym chcemy powiedzieć, że defibrylator to również urządzenie, z którego może skorzystać każdy przypadkowy człowiek, na którego drodze pojawi się konieczność udzielania pomocy osobie, która jest w stanie zatrzymania krążenia. Czyli po prostu tam, gdzie trzeba reanimować człowieka, to defibrylacja właściwie można powiedzieć, że jest głównym, trzeba powiedzieć, że jest jednym z głównych elementów, o których mówi Europejska Rada Resuscytacji, że tak naprawdę bez wczesnej defibrylacji szanse człowieka są bardzo, bardzo niskie. Żeby to porównać, można powiedzieć, że statystyka tutaj jest oczywista. Człowiek, któremu nie wykonamy defibrylacji, a prowadzimy tylko podstawowe zabiegi resuscytacyjne, ma o około 70% szanse mniejsze.
To bardzo dużo.
Ogromnie. Czyli pacjent w zatrzymaniu krążenia, któremu nie robimy nic, po około 6-7 minutach nie żyje, najprościej mówiąc. Natomiast pacjent, u którego wykonujemy te podstawowe zabiegi resuscytacyjne, ma kilka do kilkunastu procent szans na przeżycie, a z użyciem defibrylatora automatycznego, czy jakiegokolwiek innego defibrylatora, to nie musi być automatyczny, szanse wzrastają nawet do 75%. Warto o tym porozmawiać. Rzeczywiście, słuchajcie, ja tylko żałuję, że to jest takie trudne słowo, bo trudne słowa kojarzą się najczęściej z czymś trudnym, prawda? A defibrylacja to nic innego jak przyklejenie dwóch nalepek i słuchanie tego, co mówi urządzenie. Za chwilę tutaj sobie włączymy i przejdziemy szybciutko przez ten proces, przez to,
taki
jak to...
pomocnik ratownika.
A wręcz instruktor, można powiedzieć, nie tylko pomocnik. Defibrylacja to może nie jest jakiś najnowszy temat. Defibrylacja w karetkach jest od wielu lat już. W zaleceniach Europejskiej Rady Resuscytacji jest od 2005 roku. Początek to gdzieś tam w ogóle 47 rok, czy tam 65, kiedy pierwszy defibrylator trafił do karetki. A początki w ogóle defibrylacji to jest 18 wiek, ale dzisiaj nie o tym, nie?
Możemy troszeczkę historię oczywiście powiedzieć, tak pokrótce.
Znaczy, historia jest też tutaj ciekawa, ale generalnie zaczęto mówić o tym już w 18 wieku. Później było trochę nic. Później w 47 roku, w 1947 roku tak naprawdę przełom, bo tam już doszło do wykorzystania defibrylacji w trochę inny sposób, ale defibrylacji podczas operacji, która przyniosła pozytywny efekt. No a w 65 roku pierwszy defibrylator w karetce. Gdy pani wzięła go do ręki, ile to waży?
Około 2 kg.
Ten w karetce ważył 70, zamontowany tam na stałe. I takie egzemplarze jeszcze mamy, tak poglądowo możemy sobie popatrzeć na nie. Tyle o historii, dość. Chcemy mówić dzisiaj o tym, jak go wykorzystać, żeby pomóc.
No to przede wszystkim, gdzie je znaleźć?
Tu pojawia się pewien problem. Nie ma jakby określonych miejsc, w których one muszą być.
I szkoły, jakieś urzędy?
No, ze szkołami można by dyskutować, dlatego że człowiek w zatrzymaniu krążenia, 8 na 10 ludzi w zatrzymaniu krążenia wymaga defibrylacji, ale mówimy o ludziach dorosłych. Mhm. Mechanizm zatrzymania krążenia u dzieci jest trochę inny i tam konieczność defibrylacji jest zdecydowanie rzadsza, wręcz w odwrotnym stosunku. Natomiast szkoła sama w sobie już teraz najczęściej jest miejscem, gdzie są nie tylko dzieci, gdzie się odbywają różne imprezy i takie miejsca jak najbardziej też będziemy promować, żeby tam te defibrylatory zaistniały. Generalnie chcielibyśmy, żeby one były w takich miejscach jak urzędy, centra handlowe. To, o czym mówi literatura, to, że taki defibrylator powinien być w każdym miejscu, w którym doszło do jednego zatrzymania krążenia w ciągu ostatnich 2 lat. Tu chodzi o to, żeby one były w zasięgu ręki właściwie w takich miejscach. Dlaczego? Ano z prostej przyczyny, bo rzeczywiście one dają te 75% szans, ale pod warunkiem takim, że zostaną użyte w pierwszych minutach. W pierwszych to znaczy 2 do 4 minut. Karetka średnio w mieście powinna docierać do pacjenta w ciągu 8 minut, czyli już tak naprawdę mamy dwukrotnie przekroczony ten czas, prawda? Więc te szanse ciągle są, ale już mniejsze. Chcielibyśmy, żeby ta defibrylacja była wykonywana natychmiast. Trudno będzie mi powiedzieć, gdzie są w Suwałkach. Wiem dokładnie o każdej sztuce, która jest w Olecku. Tam mamy ich już coraz więcej. W powiecie naszym już w tej chwili każde OSP, każda Ochotnicza Straż Pożarna ma już defibrylator automatyczny. żeby bardziej efektywnie go wykorzystywać. Podpisaliśmy też porozumienie ze strażakami, które trochę inaczej dysponuje tych strażaków z ochotniczych straży pożarnych do wyjazdu. Chodzi nam o to, żeby ten defibrylator dotarł jeszcze szybciej niż oni reagują, czyli jakby nie muszą tam jechać wozem, tylko każdy z nich może go po prostu wziąć i użyć, zanim wyjedzie nawet wóz. Staramy się też, żeby tych defibrylatorów jak najwięcej było na zewnątrz, czyli żeby każdy przypadkowy człowiek, który potrzebuje go użyć, mógł go najzwyczajniej zdjąć ze ściany, użyć i wezwać służbę. Mówimy tutaj o czasie w sekundach i minutach. To chodzi nam o to, że przestać myśleć w ten sposób, że jak mam kilometr do szpitala, tak, przecież zaraz przyjedzie karetka. Jest istotna różnica, czy ona przyjedzie za 2 czy za 6 minut. Wydaje się niedługim czasem, jeżeli mówimy o statystyce, że jeżeli karetka dojeżdżałaby w 6-8 minut zawsze, no to byłoby super, nie? W przypadku zatrzymania krążenia każda ta minuta ucięta z tych 6-8 czy ilu tam minut jest na wagę złota.
Wystarczy, że jest ślisko na drodze, korek, rondo zatkane, cokolwiek.
Już stoimy w korku. Karetka to też samochód, tak? Też się ślizga, też stoi w korku, też nie zawsze się da tak dobrze przejechać, a każde kilka sekund może mieć bardzo istotne znaczenie.
Skoro jest to tak ważne i potrzebne urządzenie, to dlaczego jest ich tak mało w miastach?
Przeprowadzaliśmy nawet takie przemyślenia, a nawet przepytywaliśmy, skąd to się bierze. Wniosek nasuwa się jeden. Odpowiedzi naszych, tych, których pytaliśmy, były przeważnie takie, no to bo to pewnie jest drogie.
To wobec tego ile kosztuje?
No właśnie. Zawieszenie takiego urządzenia w budynku, bez konieczności jakichś tam specjalnych skrzynek, koszt takiego urządzenia to jest około 5000 zł. No powiedzmy między 4,5 a 7 czy 11, no jaki tam kto wybierze, tak? No ale powiedzmy, że około 5000 to jest ta cena, która już nam zapewnia w miarę porządne urządzenie, które możemy w każdym miejscu powiesić, tak? Niektórzy producenci nawet dają gwarancję 7-letnią na to, że bezobsługowo, że jeżeli będzie sobie to wisiało i nieużyte, tak? No a oczywiście po każdym użyciu trzeba je przeserwisować i zmienić elektrody, które są wymienne.
To poniżej 1000 rocznie, no to nie jest wygórowana cena.
Zdecydowanie. A mówimy teraz o koszcie jakby poniżej 1000, ale ono później nadal może tam wisieć, tylko trzeba mu zmienić akumulator, nic więcej. Pamiętajmy, że nie chodzi o to kiedy, czy coś się zdarzy, ale kiedy.
Skoro nie pieniądze, to co?
Ile z tych wiadomości wiedziała pani przed moim przyjściem?
Niewiele, tak szczerze mówiąc.
No i właśnie tu jest ten kłopot, nie? Ciągle jeszcze brakuje świadomości, jak bardzo to jest istotne i jak łatwo tego użyć. O, jak nam się płynnie przeszło do użycia. Zastanawiam się, ile trzeba będzie państwu mówić przez mikrofon, a ile zrozumiecie tylko z samego tego, jak włączymy urządzenie. Chcę wam tylko powiedzieć, że użycie urządzenia to jest tylko kwestia włączenia przycisku kółka z kreską, czyli takie jak w każdym urządzeniu. Jak ktoś ma w domu radio, to trzeba włączyć po prostu.
Urządzenie też ma podpisane punkty 1, 2, 3, czyli koło jedynki mamy przycisk włącznik.
Prawda? Jakie to łatwe? No to włączmy go.
Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Odklej białe elektrody od szarego pudełka.
No to odkleimy.
Włączuj elektrody na skórze w sposób przedstawiony na schemacie.
Schemat jest narysowany zarówno na tym białym płatku, jak i również na samym urządzeniu.
Trwa analiza rytmu serca.
Urządzenie zauważyło, że elektrody są przyklejone.
Trwa analiza rytmu serca. Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk.
Urządzenie jest prawdziwe.
Defibrylację wykonano. Upewnij się, że wezwano pogotowie. Można bezpiecznie dotykać pacjenta. Rozpocznij reanimację. Jeżeli do prowadzenia reanimacji potrzebujesz pomocy, wciśnij migający niebieski przycisk.
Przycisk miga na urządzeniu, jak najbardziej wszystko widać.
W taki sposób, aby nadgarstek znajdował się na środku klatki piersiowej, pomiędzy piersiami. Połóż dłoń drugiej ręki na grzbiecie pierwszej. Uciśnij klatkę piersiową pacjenta na głębokość 5 cm. Masuj zgodnie z rytmem.
To wszystko.
I aż do przyjazdu karetki kontynuujemy.
Wykonujemy polecenia tego urządzenia. Z defibrylatorem jest trochę jak z żoną. Trzeba słuchać, co mówi i wykonywać.
Zacznij nos, odchyl głowę i wykonaj 2 pełne oddechy. Oddychaj. Oddychaj. Kontynuuj masaż serca.
Czyli jak słyszymy, urządzenie jest bardzo głośne, więc naprawdę każdy zrozumie. Polecenia są pokazane w sposób prosty.
Tu się nie można niczym pomylić. A, jest jeszcze jedno bardzo ważne, co chcę państwu powiedzieć. Czego się obawiają ludzie, bo też zadawaliśmy to pytanie na wszystkich szkoleniach. Czego się obawiają ludzie, dlaczego nie chcą pomagać? nie chcą albo dlaczego nie pomagają. O tak, może chcą, ale dlaczego nie pomagają?
Boją się połamanych żeber, to
tak,
często słyszę.
Boją się, że połamią żebra, że uszkodzą, że zaszkodzą, że zrobią coś niepotrzebnie i zostaną potem pociągnięci do odpowiedzialności za to, co zrobili źle. W przypadku defibrylatora sprawa jest tak prosta, że nie da się pomylić. Defibrylator nie wyładuje energii, jeżeli nie ma takiej potrzeby. To defibrylator decyduje, czy potrzebna jest defibrylacja, a nie człowiek. Człowiek decyduje tylko o tym, że trzeba przykleić. Wszystkie następne decyzje podejmuje urządzenie. Czyli jeżeli przykleimy człowiekowi, który oddycha, który jest świadomy nawet, który po prostu żyje, który nie potrzebuje defibrylacji, to urządzenie powie, że defibrylacja nie jest wskazana, niezalecana i nie wyładuje, nigdy się nie naładuje i nie dojdzie do defibrylacji.
Z zajęć szkolnych, właśnie z pierwszej pomocy, pamiętam jedno takie zdanie, które zostanie ze mną chyba do końca życia, już minęło trochę lat, że nie bójmy się połamanych żeber, że każde życie jest więcej warte niż złamane żebro.
To zdecydowanie prawda. Co my robimy? Co to znaczy reanimować? Tak jakby przetłumaczyć to słowo, to po prostu ożywiać inaczej, tak? Skoro mamy kogoś ożywiać, to on musi nie żyć, nie? Nie będziemy teraz opowiadać o tym, że śmierć się dzieje na etapy, bo rzeczywiście nam o to chodzi. Do czego przyda się całe żebro komuś, kto nie żyje? Prawda? Czyli priorytety. Ważniejsze jest krążenie i oddychanie, czy całe żebro?
Czyli nawet nieumiejętna pomoc jest lepsza niż po prostu patrzenie z boku i nie udzielanie żadnej pomocy.
Na to też system ma odpowiedź. Każdy dyspozytor, oczekujemy, od którego oczekujemy pomocy, dzwonimy, tak, po karetkę, ma obowiązek, nie to, że jest jego tam chęć lub niechęć, ma obowiązek przeprowadzić nas przez proces udzielania pierwszej pomocy aż do przyjazdu karetki. Czyli jeżeli ja czegoś nie wiem, to najprościej dzwonię, ponieważ leży człowiek i chyba nie oddycha, ja nie wiem, co mam robić. I od tego momentu dyspozytor ma obowiązek poinstruować nas po kolei, co mamy zrobić do przyjazdu karetki.
Też pamiętajmy, że tam po drugiej stronie telefonu są osoby, które są specjalistami, które pracowały też przy ratowaniu ludzi i oni doskonale wiedzą, jak nas pokierować.
Oczywiście, to są ludzie, którzy muszą mieć co najmniej 5-letni staż w systemie ratownictwa, żeby być dyspozytorem medycznym.
Cały czas mówimy o wiedzy, o tym, żeby nie bać się ratowania ludzi, a gdzie taką wiedzę można nabyć?
Jeśli chodzi, mówimy dzisiaj o defibrylacji, jeżeli chodzi o zabiegi resuscytacyjne z użyciem defibrylatora, to takie szkolenie w naszym mieście, ciągle mówię o Lecku, w naszym mieście będziemy już niedługo prowadzili dla wszystkich mieszkańców. W związku z tym, że rok ubiegły był dla nas bardzo szczęśliwy i wygraliśmy z naszym pomysłem kwotę z budżetu obywatelskiego, dzięki mieszkańcom oczywiście, którzy na niego głosowali. I 3 takie urządzenia zawisną w tym roku w mieście w Olecku do dyspozycji mieszkańców. One będą 24 godziny na dobę wisiały na budynkach miejskich wokół centrum miasta, wokół Placu Wolności. I w związku z tym właśnie będziemy robili kilka szkoleń dla mieszkańców. Tam będzie można nie tylko słuchać, ale też ćwiczyć, spróbować dotknąć tego urządzenia dokładnie takiego samego, jakie będzie wisiało później do dyspozycji wszystkich mieszkańców w naszym mieście.
A jest jakaś strona internetowa, gdzie możemy dowiedzieć się o szczegółach?
Prowadzimy na Facebooku Serce na mapie, nazywa się nasza strona na Facebooku. Tam prowadzimy taką akcję informacyjną. Tam będzie o wszystkim, również o szkoleniach. Jest tam napisane o tym, co to jest defibrylacja. Jest tam napisane, gdzie te defibrylatory u nas się znajdują. Będzie to teraz aktualizowane, bo kolejne sztuki, ku naszej radości, kolejne sztuki pojawiły się w powiecie. I te wszystkie informacje możecie tam Państwo znaleźć. Serce na mapie na Facebooku, tam przekazujemy te informacje. Również o szkoleniach będzie, jak tylko się one rozpoczną. Tak? Myślę, że na stronie Urzędu Miasta też będzie ta informacja, na pewno, jeśli tylko będziesz podjąć decyzję o tym, że to na tym już zawisną. Mamy oczywiście nadzieję, że będzie się ten proces rozrastał, że będzie tych defibrylatorów coraz więcej, ale jak na razie fajnie nam to idzie. Tak jest nieźle.
Pamiętajmy, reagujmy, nawet nieumiejętna pomoc może komuś uratować życie. Moim i Państwa gościem był pan Tomasz Dziokan, ratownik medyczny.
Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszamy na szkolenie. Tam będziecie mogli Państwo zadać nam różne jeszcze inne pytania. Oczywiście nie ograniczamy się tylko do defibrylacji. Jeśli będziemy mogli w czymś pomóc, służymy radą. I oczywiście zapraszamy na stronę internetową.
Dziękuję za rozmowę.